Cześć wszystkim! Prowadzenia programów uczymy się od najlepszych, dlatego dzisiaj na początku będzie żart. Paweł?
Słucham.
Powiedz mi, czemu nikt tu nie śni o Wiktorii?
Czemu?
Bo nie ma dżemu.
Prywaciarze, winylowe konfrontacje po raz kolejny. Witamy się z wami, Paweł i...
Bartek, cześć.
Zrobiłeś niechude wprowadzenie, żart był tęgi, także chyba sam zrobiłeś wprowadzenie do tego, czym będziemy dzisiaj się zajmować.
No tak, ze swojej strony zaznaczyłem delikatnie temat, jaki dzisiaj wybrałem, mianowicie będzie to płyta dżemu, ale dość nietypowa, natomiast chciałbym, żebyś ty powiedział, co przyniosłeś i żebyś ty zaczął.
Wobec tego ja przyszedłem z takim dżentelmenem, który swoją fizjonomię zmieniał wielokrotnie przez wiele dekad. Oczywiście jest to Eric Clapton. Płyta nazywa się Journeyman. Jest to płyta z 1989 roku. Jak same okładki prezentują, moda była wtedy dosyć szalona, czyli żółty golf i szary garnitur. No ale bardziej męska odsłona Claptona jest po prostu z tej strony. Bardzo ciekawe porównanie od razu w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, gdzie prezentowałem Phila Collinsa, w zasadzie prawie jak skopiowana okładka.
Tak,
nie
tak,
sądzisz?
Tak.
Pamiętasz? No. Eric Clapton, no oczywiście postać, która przez całe swoje lata do tej pory w zasadzie funkcjonuje na granicy gatunków, czyli trochę bluesman, trochę rockman. Natomiast jeżeli bluesman to z tych najpopularniejszych na świecie, jeżeli rockman to z tych najzdolniejszych na świecie, i myślę, że mi jest to postać bliska niezależnie od okresu, w którym tworzył, czyli od lat 60., bo zaczynał w zasadzie w 63 roku, kiedy miał 18 lat, jego pierwsze składy powstawały. Największą legendę zbudował chyba w latach 60. mimo wszystko z zespołem Cream, który notabene istniał w zasadzie tylko przez 2 lata, ale zamieszał fanom muzyki na długo, długo potem również. Lata 70., no i oczywiście imprezowy styl życia, 80., kolejna dekada szaleństw, później się troszeczkę wyprostował. Kilka jest takich anegdot z nim związanych, no między innymi oczywiście legendarna piosenka Laila, co prawda nie na tej płycie, ale jeden z takich sztandarowych utworów tego muzyka. Napisał ją na podstawie inspiracji kobietą, którą się bardzo interesował, była to żona George'a Harrisona, Patty Boyd.
Przypadek?
Nie przypadek, ponieważ Eric Clapton bardzo często bywał u nich w domu, no i zadłużył się w żonie Harrisona, no ale trudno było jakby walczyć z tą miłością ze względu na to, że oni byli po prostu kumplami. No i tak od śmiechów do chichów powstała piosenka, z której, jak którą tylko usłyszała, domyśliła się, że to o niej, no i wyszły tak zwane towarzyskie kwasy. Ostatecznie została jego żoną.
A panowie się dogadali?
Panowie się dogadali i do końca życia Beatlesa byli ze sobą absolutnymi kumplami. W zasadzie przez cały okres bardzo szybko przeszły gniewy związane z tą matrymonialną, z tym matrymonialnym transferem. No i nawet na tej płycie z 89 roku bardzo udzielał się również George Harrison. Także fajna płyta, ponieważ super przeboje tutaj, na przykład Pretending, bardzo szybki utwór, Bad Love, gdzie również chórki charakterystyczne kobiece występują. Dobrze to brzmiało w tamtym okresie, myślę, tak samo dobrze broni się teraz. Te utwory do tej pory Eric Clapton gra również na koncertach, na których miałem przyjemność bywać, natomiast chyba już nie ma takiej scenicznej werwy i stał się troszeczkę takim scenicznym introwertykiem. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania studyjne, absolutny mistrz świata. Nie wiem, jak do tego podejść pod względem umiejętności gitarowych, ponieważ na tym się nie znam, ale to wyczucie melodyczne ma po prostu mistrzowskie.
No umiejętności jak umiejętności, ale przede wszystkim styl indywidualny, rozpoznawalny i to, że nie trzeba grać doskonale, choć akurat Claptonowi chyba tego zarzucić nie można. Trzeba grać tak, żeby było wiadomo, że to ty grasz, no nie?
Stał się ikoną i dobrze w tej roli mu się chyba funkcjonuje, także Eric żyje 100 lat.
A powiedz mi, szykuje się jakaś nowa płyta Claptona?
Na ten moment nie ma takiej informacji. W latach 2000 wydał kilka albumów. Nie odbiły się jakimś szerokim echem na listach przebojów. Natomiast no, jeżeli chodzi o jego największe przeboje, takie popularnych projektów, to myślę, no, że przede wszystkim projekt Unplugged z początku lat 90., gdzie między innymi tą Lyrę wspomnianą wcześniej zagrał. No i fani się kłócili, która w zasadzie wersja była lepsza, czy ta bez prądu, czy ta z prądem. No, ale to już nie każdy sobie rozstrzygnie w swoim domu, w swoim...
No, ja jestem fanem elektryki jednak.
Jednak w mocno, tym wypadku, bo ty jesteś tak. Dzieckiem punk rocka, to chyba z tego...
To może powiem. To być to. Okej,
okej, odwracamy okładkę, przechodzimy teraz na twoją stronę mocy i co tam przyniosłeś?
Proszę państwa, dzisiaj coś, co wydawać by się mogło, jesteśmy na Śląsku dość łatwym wyborem, ale jest tutaj taki kruczek, ponieważ jest to płyta zespołu Jam, z tym, że jest to płyta z lat 80., jedyna, której nie śpiewał Rysiek Riddle.
Już we mnie kręci się ten o tobie film.
Znów idziesz... Mianowicie jest to płyta zespołu Jam nagrana z Tadeuszem Nalepą. I od razu piękne skojarzenie z Claptonem, bo oni byli chyba podobni właściwie z wyglądu trochę. Obaj grali bluesa i obaj kochali bluesa. I obaj mieli już wtedy ogromny dorobek. Tak samo jak muzycy zespołu Jam. Mówimy o roku 87. To jest dla mnie rok znaczący, bo tego roku przyszedłem na świat razem z tą płytą mniej więcej. To znaczy ona była wydana w 88, nagrana w 87, ale wiadomo, że to wtedy się wszystko działo.
Dlaczego? Różnica jest taka, że płyta jest czarna, ty jesteś biały.
No tak, ale wszyscy jesteśmy i tak tęczowi, więc co za różnica. Paweł, historia związana z tą płytą opiera się na tym, że jak wiadomo w zespole Jam istniał poważny problem z nałogiem Ryśka Riddla, który wtedy w 86 roku poszedł na odwyk, ten odwyk dość długo trwał, no a panowie z zespołu chcieli grać. Byli zawodowymi muzykami, zarabiali koncertując i nagrywając płyty, więc trudno byłoby, żeby zawiesili całkowicie działalność i czekali na tak naprawdę nie wiadomo co, no bo przecież przy każdej takiej wizycie w szpitalu tak naprawdę nie wiemy do końca, czy terapia się uda, czy nie.
No ale właśnie, mówisz o narkotykach i generalnie tej relacji, to ja tak nawiązując do tego, czy między tymi muzykami był w końcu kwas w związku z tym? Między Ryśkiem a Tadeuszem?
Między Ryśkiem a Tadeuszem zdaje się, że nie. To znaczy Rysiek prawdopodobnie był wtedy mocno wyłączony. On chyba też nie należał do specjalnie zawistnych ludzi. Konflikt pojawił się bardzo szybko po nagraniu tej płyty na linii Nalepa Jam. I to był problem większy, ponieważ no z czego to wynikało? Panowie mieli jedna grupa i Tadeusz Nalepa mieli już wtedy ogromny dorobek. No Tadeusz Nalepa, breakout, historia polskiego bluesa, w ogóle gitarowego grania, nie ma to, co do tego żadnych wątpliwości. No a Jam już wtedy był po wielu, wielu sukcesach, świetnych płytach i fantastycznych koncertach, z Ryśkiem zresztą. Natomiast no, szukali wokalisty, dogadali się z Nalepą. Co ciekawe, wszystkie kompozycje, chodzi mi o muzykę, należą na tej płycie do właśnie Nalepy, czyli tak naprawdę zespół Jam akompaniuje Nalepie, grając jego piosenki.
Stąd chyba tytuł w zasadzie Tadeusz Nalepa plus Jam, a nie odwrotnie.
Tak jest, tak jest. Nie został włączony jakby jako stały członek do składu Jamu. I słusznie, no bo potem wrócił Rysiek i jeszcze wiele nagrali fantastycznych rzeczy w tym składzie. Co ciekawego na tej płycie można znaleźć? Tak naprawdę no nie jest to rzecz łatwa do słuchania. Teksty Bogdana Lebla, to jest taki dość znany bluesowy autor tekstów, nie tylko bluesowy, bo z tego co kojarzę pisał też teksty na przykład dla Starego Dobrego Małżeństwa na te późniejsze płyty. No ale nie są to teksty Ryśka Riddla. Nie jest to ta piękna, prosta poezja, którą on potrafił tworzyć, w której potrafił tak skomplikowane rzeczy upraszczać i tłumaczyć nam świat, swój świat, ale nie tylko swój, no bo to był po części świat wszystkich, którzy wkręcali się w tę muzykę. Także w całości płyta jest dość pesymistyczna, mroczna, taka raczej zrobiona pod siedzenie przy świecach i słuchanie,
no
a nie pod zabawę.
O takich najbardziej w przebojowych tytułach.
Tak, są tutaj takie. Mianowicie jedna piosenka wybija się ponad wszystkie inne. Tytuł tej pieśni to Ten o tobie film. Dość znana rzecz, chyba każdy z radia zna. Bardzo fajny, charakterystyczny refren, taki szybki, bluesrockowy kawałek, dość dynamiczny. Jak sobie państwo puszczą na YouTubie, to na pewno wszystkim się od razu przypomni. Ale jest jeszcze jedna piosenka, która chyba nie zdobyła szczególnej popularności, natomiast jest moją faworytką na tej płycie. Jest to druga piosenka. Nie tak, że przesłuchałem tylko dwie, przesłuchałem całość, ale akurat ta druga wyjątkowo przypadła mi do gustu i jest to pieśń pod tytułem Noc jak owoc. Ona się tak zaczyna niepozornie, nic się w niej nie dzieje, natomiast jest bardzo piękny, liryczny refren zaśpiewany przez kobietę. Jest to pani Grażyna Dramowicz. Poza tym nie znam jej szczególnie, jej dokonań, poza tym refrenem jednym. Nie sprawdzałem nawet, ale pierwsze, co mnie zaskoczyło, gdy słuchałem tej piosenki, to to, że ten wokal jest bardzo niedoskonały. Jest taki cieniutki, wycofany. Zdawałoby się, że wręcz momentami pojawiają się delikatne fałsze, jakieś takie niedociągnięcia. Troszeczkę ma się wrażenie, jakby wokalistka się trochę tego bała zaśpiewać. Ale w tym szaleństwie jest metoda, bo po przesłuchaniu całego numeru on traktuje o nocy jednak, nie? No robi to po prostu robotę i ma swój fajny wydźwięk, pięknie się komponuje z całością i wcale nie przeszkadza. Ten wokal troszeczkę przypomina mi ten wokal, który u Marka Grechuty Graża T stosowała na płycie, zdaje się, na takim koncercie jubileuszowym Marka Grechuty w Teatrze 100. To też można znaleźć sobie na YouTubie. Dość podobne głosy. No niemniej tutaj ta piosenka dzięki temu żeńskiemu śpiewowi wybija się ponad inne i bardzo serdecznie polecam, żeby sobie ją znaleźć i posłuchać, bo jest to rzecz, która może Państwu, no myślę, że wpisać się mocno w podświadomość i będziecie sobie tą rzecz nucić. Co poza tym? No tak jak mówiłem, panowie się potem szybko spieli i nie było kontynuacji tej współpracy, a po powrocie Ryszka ze szpitala wyszły świetne płyty, w tym płyta Detox między innymi, która opowiadała właśnie o tym detoksie, który odbywał się w trakcie nagrywania tego materiału. 87 rok, nie było przerwy w dyskografii Dżemu. Jest to ciekawa pamiątka, nie będzie to nigdy jakiś szczególny hit i nigdy w kontekście Dżemu nie będzie ta płyta wspominana jako jakiś taki sztandar. Nie jest to ani cegła, ani żadna z tych płyt, które znamy najbardziej. Ciekawostka dla kolekcjonerów i myślę, że rzecz warta sprawdzenia, no bo powstało coś w rodzaju superbandu dzięki temu projektowi, tak? Czyli takiego składu, który łączy najlepszych muzyków z różnych stron, tak?
Dżem znam jak własne skarpetki, ale przyznam, że z tą płytą jestem chyba do tyłu, także proponuję na dzisiejszy wieczór zrobić tak zwany szachermacher
wymiany. Tak jest, Paweł, to będzie uczciwa zagrywka. Ja się przywitam.
A jutro skonfrontujemy swoje doznania tak, względem tych.
Także następny odcinek będzie prawdopodobnie z tymi samymi płytami, tylko że się nimi zamienimy.
Ciekawe, czy zmieni się nasze zdanie. Dobrze, prywaciarze się nazywamy i przechodzimy w tym momencie do części podcastowej, gdzie będziemy kontynuować dyskusję o Ericu Claptonie i o zespole Dżem.
I Tadeuszu Nalepie.
Dokładnie.
Paweł, historia Erica Claptona to twój konik, znasz jego biografię dość dobrze, natomiast jakiś czas temu pojawiły się gdzieś takie artykuły w internecie, że Eric Clapton, który zdawałoby się wyrósł z korzenia bluesowego, czyli muzyki wymyślonej przez Afroamerykanów, przez afroamerykańską biedotę tak naprawdę, ma problemy z tolerancją. Czy to prawda?
Myślę, że nie do końca prawda, natomiast w jego życiu był taki epizod, to było mniej więcej w połowie lat 70., gdzie był w mocno alkoholowo-narkotykowym cugu, no i jego percepcja poznawcza świata była też mocno ograniczona, natomiast chyba uległ tak zwanej polityce prawicowej. Wyczytał kilka treści, usłyszał kilka komentarzy radiowych czy tam telewizyjnych, no i faktycznie kilka niepochlebnych komentarzy w kierunku na przykład mniejszości hinduskiej czy tureckiej mieszkającej w Londynie, w Anglii, rzucił ze sceny. No, myślę, że on absolutnie odchorował już te swoje słowa, za które wielokrotnie potem przepraszał, no i tłumaczył się, że faktycznie pewien populizm na niego wpłynął tak silnie, że chyba przez moment w to uwierzył, ale tak jak podkreślam, bronię go pod tym względem, że miał bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o odbiór rzeczywistości.
Okej, ale można taki wniosek wysnuć ogólny, dzieci nie pijcie, bo będziecie homofobami.
Jeżeli tak to uprościmy, to będzie najlepsza i najbardziej skuteczna terapia, czego życzymy wszystkim.
Tak jest. Powiedz jeszcze troszeczkę o tych hiciorach z tej płyty, bo myślę, że ten wątek warto rozwinąć. Który jest twoim faworytem? No nie ma tu Lili, najsłynniejszego utworu Claptona, nie ma też chyba Cocaine.
Nie.
To jest dla mnie taka bardzo takich dobra piosenka.
Sztandarowych hitów nie ma, natomiast ta płyta ma też hity i moim zdaniem jest to utwór Bad Love. utwór Pretending, utwór Run So Far, utwór Lead Me On. To są piosenki, które są w większości szybkie, faktycznie takie energetyczne. To był ten okres jeszcze przed tym, kilka lat przed nagraniem tej płyty Unplugged, gdzie była bardzo rozwinięta sekcja muzyczna, tam wielu artystów przewijało się przez tą płytę, wielu jego kumpli z lat 70. czy nawet 60., także no bardzo bogate instrumentarium i pod względem również chórków damskich, które tam występowały. Nie jest to płyta absolutnie hitowa, taka, która wchodzi od razu na pierwsze miejsca list przebojów, ale jedna z ważniejszych w jego działalności na pewno. Myślę, że to był taki renesans w zasadzie jego twórczości, która gdzieś tam przygasła pod koniec lat 70. Niewiele płyt wydawał, natomiast sporo koncertował. Tą płytą otworzył sobie, zrobił sobie wejście w zasadzie w nową dekadę, gdzie również tych hitów troszeczkę było nagrywanych. No, tak myślę.
To chyba tak jest, nie? Że w twórczości wielu artystów przychodzi taki moment, kiedy nagle okazuje się, że te ich sprawdzone patenty z początku kariery przestają działać i muszą odkryć siebie na nowo. To musi być potwornie trudne, ja sobie tego nie wyobrażam, no bo w momencie, kiedy przychodzisz na muzyczne zawodostwo i tak naprawdę stawiasz wszystko na jedną kartę, moment takiego kryzysu, w momencie, kiedy jesteś przyzwyczajony do uwielbienia tłumów, do sprzedaży niebotycznych nakładów, no musi to być spory psychiczny cios. Chyba tylko najtwarci są to w stanie przetrwać. Było wielu takich, którzy po prostu żegnali się z tym światem, widząc, że ich kariera chyli się ku Władkowi, tak?
Takich muzyków, myślę, też można podzielić na tych przedsiębiorczych i mniej przedsiębiorczych, bo generalnie to jest z muzyką, wydaje mi się, podobnie jak z biznesem. Trzeba pilnować koniunktury i patrzeć, co się sprzedaje. Być może pod koniec lat 70. była moda na disco, a nie już na takie bluesowo-rock'n'rollowe
granie. Clapton do disco wyjątkowo mi nie pasuje, tak jak Stonesów. Dało się tam jeszcze wkleić w ten nurt, tak, Clapton. Nijak.
Siłą takich artystów jest ewentualnie to, że mody pewne wracają, mijają pewne epoki i nawiązujemy znowu do jakichś starych motywów, nawet jeżeli to jest tylko w formie sampli gdzieś tam występujących, znowu się tą muzykę na nowo odkrywa. No i myślę, że to też obroniło Claptona, który raz, że wyszedł z tych różnych swoich ciemnych lat nałogów, no jest postacią absolutnie twórczą do dzisiaj, no i ma instrument też taki, który pozwala na tą twórczość, bo jak ktoś jest perkusistą, no to większe ograniczenia ma względem tworzenia muzyki takiej całościowej niż gitarzysta, jeden zresztą podobno z najlepszych na świecie, tak jak właśnie on.
Ja chciałem jeszcze podkreślić w kontekście Claptona to, co mi się bardzo podoba w jego twórczości i co można znaleźć oczywiście na YouTubie, bo tam można znaleźć niemal wszystko. Te takie wykonania różnych utworów z najważniejszymi ikonami bluesa, na przykład z B.B. Kingiem występował z mnóstwem innych muzyków, nie tylko bluesowych, ze Stingiem, cała plejada tam była takich różnych artystów, których w różnych konfiguracjach pojawiali się na scenach i to często były świetne wykonania, takie przebijające oryginały tych piosenek nawet.
Myślę, że tak, on też tych bluesmenów trochę wyciągał na tą pierwszą scenę świata, na tą najbardziej taką popularną, mainstreamową, ponieważ no blues jest gatunkiem muzyki, który jest raczej niszowy, trochę jak jazz, trochę jak jakiś folk, natomiast on, będący muzykiem z pogranicza rock'n'rolla i tego bluesa, bardziej z zamiłowania nawet bluesa, proponował ich szerszej publiczności tak naprawdę, no i to się sprawdzało, zresztą tak jak mówisz, te projekty były świetne, jak sobie przypomnę nawet okładkę płyty z B.B. Kingiem, jak jadą w tym Chevrolecie czy tam innym Buicku, no wygląda to po prostu genialnie, no i mieć klucze do takiej autostrady, której oni jadą, byłoby po prostu pięknie.
Siąść raz na fotelu obok B.B. Kinga, o ile byśmy się zmieścili.
I co byś powiedział, że chciałbym zamieszkać z tobą w Alabamie?
No, myślę, że spokojnie. Gralibyśmy sobie na pudełkach.
To już nie na tej planecie, ale no, może kiedyś.
Kto wie.
Natomiast druga strona medalu, druga strona płyty, czyli Dżem i Nalepa. Powiedzieliśmy już sobie o tym, że to był jednorazowy wybryk, wymuszony też sytuacją, też nałogową względem tych artystów. Co ciekawe, przewija się ten wątek nałogów nie tylko w dzisiejszym odcinku, ale w poprzednich. Czy to jest domena faktycznie życia artystów?
Nie odkryjemy chyba specjalnie Ameryki, jeśli powiemy, że trochę tak. Z czego to wynika? No moim zdaniem nie jestem psychologiem ani żadnym terapeutą i sam nie jestem święty, jeśli chodzi o te sprawy, natomiast generalnie wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu zaleczania nadwrażliwości i ta nadwrażliwość ma dwa ujścia. Jedno ujście to sztuka, natomiast to ujście czasami się zatyka, bo brakuje środków, możliwości, czasami talentu i wtedy trzeba sobie to czymś kompensować. No i tą rekompensatą stają się właśnie używki w różnych postaciach. To bardzo smutne, niemniej da się też w popkulturze zauważyć wiele dzieł i wiele, no jeżeli mówimy o muzyce, no to konkretnie albumów, piosenek, wykonań, które, co tu dużo gadać, nie chcemy demoralizować publiczności, ale były po prostu tworzone pod wpływem przeróżnych używek i przeszły do legendy.
Cynicy mówią o tym, że po prostu mają za dużo czasu i nie muszą wstawać na 7 rano do roboty, ale to może omińmy właśnie wątek terapeutyczny i narkotykowy, czy tam alkoholowy. Tak jest,
cieszmy się dobrymi piosenkami po prostu, niekoniecznie musimy zgłębiać całkowicie i dokładnie historię ich powstawania.
Wobec tego powiedz coś więcej o samym Tadeuszu Nalepie, bo to też ciekawa postać, a też mało taka frontmeńska w zasadzie, bo charakter miał chyba dość powściągliwy.
Był prawdopodobnie sporym introwertykiem, był skupiony na swojej twórczości. W zespole Breakout miał niesamowite osiągnięcia, wszyscy znamy te przeboje, tam z Mirą Kubasińską występował. Później ta rzecz jakby przestała funkcjonować, natomiast no nie miał natury gwiazdora, średnio jakby radził sobie w mediach. Nie kojarzę go z telewizora jako człowieka, który udziela wywiady czy wypowiada się w ważnych sprawach jako tam gadająca głowa. Nie jestem też absolutnie specjalistą od Tadeusza Nalepy, tu mocniej czuję się w dżemie, ten krążek przyniosłem, dlatego że jest to właśnie dość charakterystyczny element ich dyskografii. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Tadeusza Nalepę, to ja mam ogromny szacunek do takiej postawy. Skupienie na sztuce, walka o jakość tego, co się robi, bo nie popełniał błędów. Czasami kosztem konfliktów ze swoimi współpracownikami, z innymi muzykami, czasami kosztem spadku popularności wręcz, ale zawsze wyrażał siebie i dbał o to, żeby to, co robi, było autentyczne i takie bardzo jego. No i był wierny bluesowi. To też cenne. Nigdy nie skusiło go, żeby nagrać jakiś popowy przeboik, choć prawdopodobnie miałby takie możliwości i potrafiłby to zrobić. Na tej płycie dzieje się to samo, to znaczy Tadeusz Nalepa nie udaje Ryśka Ridla, całe szczęście. Późniejsi wokaliści już bardziej stylizowali się, mówię o wokalistach dżemu, którzy śpiewali w tym zespole już po śmierci Ryśka Ridla. Oni troszeczkę bardziej próbowali wcielić się w rolę ex-lidera.
A przypomnij kilka nazwisk, bo to Jacek,
no,
Dewucki.
Jacek Dewucki na początku, Maciek Balcar zaraz po śmierci aktualnie. I Maciek Balcar, który śpiewa do dzisiaj. I występuje zresztą w takim spektaklu, który dotyczy historii dżemu. To jest fajna postać, super. Ja absolutnie tutaj, żeby ktoś nie zrozumiał tego jako krytykę. Natomiast dżem to jest też pewien format. Dżem to nie tylko muzyka, ale to też wygląd. No po prostu zawsze widzimy Bena Otrębę w tych samych ogrodniczkach. Panowie zwykle nie stroją się specjalnie na scenę. Wyglądają po prostu prawdziwie, autentycznie. Tak powinni wyglądać bluesowi muzycy. No a Rysiek był po prostu hipisem, który nosił koraliki, bandamki, długie włosy i brodę. I panowie, którzy go zastąpili, oczywiście nie mówię tu o Nalepie, ale ci późniejsi, starali się troszeczkę ten styl skopiować, co w wypadku akurat Maćka Balcara wygląda w porządku, a zwłaszcza po latach, już teraz to jest naprawdę okej i nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, o ile ja takie w ogóle mogę mieć, przecież ja jestem zwykłym słuchaczem tylko. Natomiast no, zwracając uwagę jeszcze raz na tą płytę, naprawdę polecam przesłuchanie jej, bo to jest wyjątek w dyskografii dżemu. Zupełnie inna muzyka właściwie niż to, co grał dżem z Ryśkiem i później. Mimo to jesteśmy ciągle w granicach bluesa, w granicach gatunku. Blues nie jedno ma imię, jak się okazuje. To, co rozumiał i definiował sobie w głowie jako blues Tadeusz Nalepa, nie było tym samym, co powstawało w głowie Ryśka Ridla i panów z dżemu. I dlatego mamy tutaj taką naprawdę historię ciekawą. A te dwie pierwsze piosenki, o których już mówiłem w filmiku, to naprawdę mają potencjał przebojów. Reszta jest, tak jak mówiłem, troszeczkę bardziej stonowana. Niemniej zostawił kawał serducha na tej płycie Tadeusz Nalepa, a panowie z dżemu bardzo dobrze wykonali przydzielone im zadanie, czyli odegranie dźwięków stworzonych też przez Tadeusza Nalepę.
Podsumowujemy bardzo często na koniec fakt, że wybieramy płyty, które puszczamy również na imprezach tanecznych i myślę, że tutaj możemy tym samym zdaniem skwitować generalnie dzisiejszą dyskusję. Że...
No, piosenka Ten o Tobie film zdecydowanie w niektórych kręgach jest jak najbardziej kojarzonym przebojem, który można też zastosować na parkiecie. W porządku, też to jest piosenka miłosna w końcu.
Dobrze, nie? Czuję. W takim razie bardzo dziękujemy. Kończymy na dzisiaj i do usłyszenia.
Już niebawem. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie muzyki. Cześć. Thank you.